Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę powiadam wam, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do Niego: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Oto słowo Pańskie. Już można usiąść. Moi drodzy, spotykamy się tutaj na comiesięcznej mszy świętej. Jedna jest o uzdrowienie, druga jest z modlitwą wstawienniczą. Nie ma wśród nas tylko jednej osoby. Jednej osoby. Dobrze wiemy kogo. Proboszcza kucharskiego. Każdy z nas czuje się jak owca, która gdzieś ma trudności z pasterzem. Nie ma pasterza. Pragnę jednak na samym początku powiedzieć, że ksiądz proboszcz zawsze był z was dumny. Ale nie dlatego, że jest was dużo, mało, bardziej się modlicie, mniej się modlicie. Ale z tego, że uświadamiacie sobie, że siła odnowy w Duchu Świętym nie jest w Nim, ale w was. We wspólnocie, w jedności, w uwielbieniu, w dziękczynieniu, w proszeniu, we wszystkich modlitwach pełnych chwały, które zanosicie. Czy tu, czy w sali, czy w kaplicy, czy gdziekolwiek będziecie na ziemi, to tam będzie właśnie ta jedność, ta chwała Boża. I to jest piękne. Kościół, który nie jest jakby zamurowany. Zobaczcie, że nazwa wspólnoty jest odnowa. Odnowa w Duchu Świętym. A nie zabetonowany Duch Święty. Zaspawany, zamknięty. Ale odnowa to jest coś silnego. Coś, co jest niepojęte. My jeszcze nie rozumiemy, może nie rozeznajemy jeszcze tego ducha, jaki do nas przychodzi. Możliwości, które otwiera przed nami ten nowy rozdział. Nie chodzi o to, żeby kogoś spisać na stratę albo nie. To nie na tym polega. Idziemy dalej. Zobaczcie, że apostołowie, którzy wychodzą po zmartwychwstaniu, wychodzą z wieczernika, idą do Emaus zrezygnowani, bo kogo im zabrali? Zabrali im pasterza i oni powiedzieli: nic już z tego nie będzie, nie ma go i nie będzie, nie, nic z tego, wracamy do swoich rzeczy, które codziennie robimy. I w tej drodze pojawia się właśnie on, Ich oczy są niejako na uwięzi, więc go nie rozpoznają, ale dopiero rozpoznają go we wspólnocie, kiedy łamie dla nich chleb. Tak samo jest i tu. Spotykamy się we wspólnocie, na łamaniu chleba i On tu jest. Nie pozwólmy, żeby nasze oczy były niejako na uwięzi. Musimy w tej modlitwie całościowo się oddać. Specjalnie prosiłem, żeby dzisiaj Kasia przeczytała z Księgi Sędziów. Dlaczego? Tam jest Gedeon. Ja wam polecam Księgę Sędziów, żebyście ją sobie przeczytali. Jeśli chodzi o Gedeona, niesamowite, jak drwi anioł z tego Gedeona. On przychodzi i mówi, po pierwsze, on co robi? No muci, żeby schować przed Madianitami. Pewno sam też się schowa. A on do niego przychodzi i mówi, Pan jest z tobą, rzekł mu, dzielny wojowniku. A on tutaj, gdzie tu się schować? Już na samym końcu też mówi, anioł, nie bój się, nie umrzesz. Dzielny wojowniku. Ale drwi z niego. Dlaczego on tak mówi do niego? Otóż Gedeon jest taką postacią niesamowitą. Naprawdę, to jest człowiek, który wie, co ma robić, ale nie robi. My też tak czasem mamy. W dalszej części tego, bo on już go zachęca, żeby wybawił Izraela, żeby poszedł na wojnę z Madianitami. Zobaczcie, ten, który chciał się ukryć, do którego powiedział dzielny wojowniku, co się później w ogóle odkryje, czy on będzie dzielnym wojownikiem. I on ma wyruszyć przeciwko Madianitom. Co on robi? No, żeby się upewnić, składa ofiarę. Co bardzo dobrze. Ale w dalszej części tej księgi będzie tak. Znacie godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny? No właśnie, jest tam runo Gedeona. No wiecie co on zrobił? On zrobił tak. No dobrze. Anioł każe mi wyruszyć na Madianitów. Olbrzymi naród, dobrze uzbrojony, który napada część już na ziem obiecanych, grabi, morduje i tak dalej. I on, anioł mi każe w imieniu Boga, żebym tam poszedł i z nimi walczył. I on już tu mówi, że jesteśmy biednym narodem, że nie mamy, że mało nas jest. A jeszcze ja jestem ostatnim z potomków. To już w ogóle tragedia. Kto będzie dalej miał ród? Kto dalej ród przekaże? I on dalej, już za sekundkę, jak przekręcimy sobie Księgę Sędziów dalej, tam będzie robił coś takiego. Prześpi się z tym i powie tak, kurczę, a może mi się to przyśniło? Panie Boże, jak Ty naprawdę mnie wybrałeś, to poproszę Cię, kładę tu runo. Kładę tu runo. Jak ono będzie mokre, a wszystko inne na oko suche, to będę wiedział, że Ty ze mną mówiłeś. No i idzie spać, rano się budzi, wszystko na oko suche, runo mokre. Bierze garnek, wyciska to runo, cały gar tej wody wyciska. Ale nadal mu nie pasuje. Panie Boże, no ale to mogło się tak wydarzyć. To teraz zrobimy abarot i zrobimy tak, że wszystko naokoło będzie mokre, a runo będzie suche. No i okej, poszedł spać, a Pan Bóg tak, no dobra, niech będzie, nie? I znowu wszystko naokoło mokre, a to runo suche. I tak no, nadal nie dowierzy. Kochani, do czego doprowadza go później Pan Bóg? To jest bardzo duży skrót Księgi Sędziów i Gedeona. Otóż doprowadza go do tego, nie wiem czy pamiętacie ten moment, nie wiem ile mamy czasu naprawdę, bo ja mogę długo tak. Doprowadza go do tego momentu, kiedy on ma stanąć wobec tej wielkiej armii Madianitów. I co robi Pan Bóg? Mówi tak, zwołałeś wszystkie narody, te 12 tam pokoleń Izraela i oni tu przybyli w liczbie tam, nie wiem, 10 czy 12 tysięcy. Bardzo dużo tam tysięcy było. I Pan Bóg tak mówi do Gedeona, wiesz co? Nie. 10 tysięcy, 12 to jest za dużo. Podziel na pół. Podzielił na pół, resztę odesłał, 7, tam 6 mu zostało. No, Pan Bóg tak patrzy. Nie, nie bardzo. Pamiętamy dzielny wojowniku. Cały czas o tym myślimy. No Pan Bóg mówi, nie, będą sobie zawdzięczać to zwycięstwo. Po czym jeszcze ich tak przetrzewia, aż w końcu, uwaga, aż w końcu zostaje 600. Zostaje 600 wojowników przy Gedeonie. No weźcie, 600 przecież takiej potężnej armii, która tam była rozłożona. Ileś tam tysięcy tych wojowników Madianitów. No i Pan Bóg jeszcze wymyślił jedną rzecz. Ci, idź z nimi nad rzekę Jordan i ci, którzy będą pili jak pieski, tak, to ich odeślij do domu. A ci, którzy będą inaczej pili, to ich zostaw. I zostało ich 300. 300 z Gedeonem. Jego aż ciary przeszły przez plecy. Pan Bóg chciał mu udowodnić, że to, że on jest tym dzielnym wojownikiem, nie zależy od niego, tylko od Boga. Od tego, kogo ma za swojego sprzymierzeńca. I on tymi 300 wojownikami nawet szabli za specjalnie nie wyciągnął, bo oni poszli tam, do tego podkradli się do obozu Madianitów, zatrąbili w trąby z różnych stron, podpalili coś tu, tam jakieś pochodnie i oni wyskoczyli, ci Madianici, nie wiedzieli, co się dzieje, w dym w ogóle te sprawy i sami się pozabijali. Nawet może nie wyciągnął szabli. Dzielny wojownik. I teraz zobaczcie, że my, kiedy przychodzimy tutaj z różnymi sprawami, przychodzi do nas anioł. Przychodzi do nas anioł. I mimo, że my jesteśmy takimi ludźmi, co tam właśnie możemy mucić gdzieś tam jakieś ziarno, schować się, zachomikować sobie na przyszłość, bo może być źle, albo jeszcze gorzej. Właśnie. I teraz Bóg każe nam się zmierzyć z największymi naszymi sprawami. Z tym, czym się najbardziej boimy. On boi się najbardziej Madianitów. A czego ja się boję w swoim życiu? Do czego podejmę? I na końcu Pan Bóg, jak my już nazbieramy tych wszystkich sił, tego wszystkiego, będzie tam ksiądz się za mnie modlił, będzie się modliła, tam będzie koło rodzicowe się za mnie modliło, będzie się modliła wspólnota za mnie, wszyscy się już będą za mnie modlili, to teraz mogę wystąpić. A Pan Bóg mówi, to ja w Twoim imieniu pokonam to, co w Tobie jest trudnego. Ale zaufaj mi, nie możesz pójść z całą swoją siłą. Bo sobie przypiszesz to zwycięstwo. Sobie przypiszesz. Nie będziesz widział mojej chwały. A Bóg pragnie w tym, co słabe, swoją mocą udoskonalić. Przychodzimy dzisiaj tutaj, by zaczerpnąć z tej mocy. Na modlitwie wstawienniczej, by wypowiedzieć to, co wydać wojnę wraz z tymi 300, jak właśnie Gedeon. Nie wahaj się. Nie patrz na runo. Nie testuj Boga. Ty wiesz w swoim sercu, jak postąpić. Ty wiesz, jak jest, tylko może się boisz. Może ci trudno to zaakceptować. Ale wiesz to. My mamy coś takiego, że mamy na takie powiedzenie, że chciałaby, ale się boi. To takie mamy powiedzonko, nie? I ono skądś wynika. I to tak właśnie jest. Że my się boimy, że stracimy, że Bóg nam czegoś zabierze, że Bóg ten... I tak runo, Panie Jezu, Panie Boże, albo Panie Jezu, już tu w Nowym Testamencie jesteśmy, to kładę runo w moim życiu. Jakby ten... Przypomina mi to moje osobiste powołanie do kapłaństwa. Kiedy w kaplicy Miłosierdzia Bożego na Ateńskiej, nie było jeszcze kościoła, wisiał obraz Jezusa Miłosiernego i tak siedzę sobie po koronce o 15, nie żebym był taki bardzo pobożny, bez przesady, ale usiadłem sobie, tak się patrzę na ten obraz i mówię tak: Panie Jezu, mrygnij okiem, a idę do kapłaństwa. Mrygnij okiem, wystarczy tak troszeczkę, no mrygnij. I po prostu od razu się zapisuję. Siedzę i nic, nie? No to może chociaż powieką tak delikatnie. A może paluszkiem tym od błogosławieństwa tak trochę. Niech ci ręka zadrga. Niestety nie mrygnął. Nie w ten sposób, jak ja sobie to wyobrażam. Bo my sobie wyobrazimy, że przyjdzie Pan Jezus, powie, Ty jesteś mój syn umiłowany, idź do kapłaństwa. A to tak nie jest. Tak nie jest. My w sercu mamy wolność. Zatem tą wolnością posługując się, potrzebujemy za nią iść. Potrzebujemy w tym duchu iść dalej. I teraz potrzebujemy odwagi, która pochodzi od Ducha Świętego, daru męstwa, by potrafić wejść dalej. Pan Jezus nie zamrugał, ani nic nie zrobił. Ale jestem księdzem. Jak to się wydarzyło? W moim życiu chyba bardzo dużo razy mrugał, może nawet dwoma oczami. I dopiero zauważyłem na końcu. A, to tak ma być. No tak. I myślę sobie, że my czasem po prostu to przeoczamy. Ten czas łaski. Spodziewamy się jakichś wielkich rzeczy, ale one nie. One przychodzą w prostych rzeczach. W lekkim powiewie śpiewamy, przychodzisz do mnie. Na wstępie do Eucharystii czytaliśmy, otwórz Panie moje oczy, otwórz Panie moje usta, serce moje. Na ten dar łaski. Moi drodzy, kiedy zastanawiałem się nad dzisiejszym kazaniem, tak siedziałem sobie i nie, żebym się tak długo zastanawiał, ale tak myślałem, bo wiecie, proboszcz takie ładne kazania mówił, a ja się tak zastanawiałem, Boże, co ja im powiem, żeby tego, co ja im powiem. No i mam lodówkę, rozmrażam, od 2 lat. Są trudne, to jest grzech zaniedbania, wiem o tym, spowiadałem się. No i myślę sobie, że każdy z nas wchodząc czasami do sklepu albo nawet do kościoła, czy do jakiegoś budynku, widział taki stojak, który stoi na środku i napisane mokra podłoga. Widzieliście taki? Nie widzieliście. A, widzieliście, dobrze. Myślałem, że coś się stało, że kręgosłup może boli, bo ja dzisiaj byłem na kajakach z księdzem Michałem, z księdzem diakonem, to ja nie mogę za bardzo kiwać, bo mnie boli od spalenia tego. No właśnie, jak wejdzie się za szybko na tak, za taki znak, to można fu! I się gleba. No właśnie, no i ja sobie siedzę, myślę nad tym, co tu zrobić. No i na lodówce, której drzwiczki były otwarte, jest taki znaczek, który sobie dawno temu przylepiłem. Taki magnesik, taki żaden. Ja nie wiem, skąd on się tam wziął. Pewno przyszedł z jakąś, nie wiem, z jakiś gadżet czy coś. Uwaga, rozlana łaska. Uwaga, rozlana łaska. I taki ludzik, który się przewraca. I myślę sobie, że my czasami... To takim natchnienie było, że no właśnie, my czasami chcemy, żeby przychodzimy tutaj, modlimy się o uzdrowienie, o modlitwie wstawieńczej, różne rzeczy i myślimy, że to wszystko się postawi do pionu i że wtedy będzie dobrze. Tymczasem, uwaga, rozlana jest łaska i można się na niej pośliznąć. I wtedy myślimy, Boże, tak jak dzisiaj było to mówione, to Gedeon mówił, właśnie, Panie Boże, wybacz, jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzie są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nasi ojcowie? Prawda? Wyłożyliśmy się na łasce, ale może to właśnie to, że my gdzieś na tej łasce się poślizgniemy. To może właśnie ten moment runięcia jest ważny do tego, by naprawdę powstać. Bo może my nie wiedzieli, nie wiadomo, a może wcale nie staliśmy. Może klęczeliśmy, a może coś. I teraz ta łaska pozwala nam, byśmy odkrywali, zadawali sobie pytania. Panie, gdzie jesteś? Jak się tak źle w moim życiu dzieje? Panie, gdzie jesteś? Jak takie sytuacje są z moim mężem, z moją żoną, z moimi dziećmi? Odchodzą od kościoła, wiary nie ma, w telewizji, wszystko. To Panie Jezu, gdzie Ty jesteś? Gdzie są te cuda? Gdzie jest 1920 rok, kiedy Matka Boża nad Warszawą się ukazała i ochroniła przed tym bolszewizmem? Gdzie jesteś, Panie? Gdzie jesteś? I myślę sobie, mrugnij, a pójdę do kapłaństwa. Może jest, właśnie jest, obecny wśród nas. I gdyby może Jego nie było, to może my byśmy tu nie siedzieli. Może byśmy się nie modlili. Może byśmy w ogóle byli gdzie indziej. Może panowie byli w pubach, by byli. A może gdzie indziej. A panie jeszcze gdzie indziej. A może jest milion różnych rzeczy, które możemy robić w tym czasie. Ale przyszliśmy tu. Bo wiemy, gdzie jest łaska i gdzie zbawienie. Uwaga, rozlana łaska. Nawet jeżeli po dzisiejszej mszy świętej wszystko ci się posypie, wszyściuśko, sprawy w ogóle pójdą w złym kierunku. Nie martw się, nie martw się. To znaczy, że miały pójść w kierunku. Myślę, że czasami Pan Bóg ma... Mamy jeszcze trochę czasu? Boże, za 10, długo mówię już. Nie lubię długo mówić. Ale zaprosiliście mnie, to już więcej może mnie nie zaprosicie, będę długo mówił. Tak sobie myślę, że człowiek zbyt pewny siebie, i tu wchodzimy już w krainę powiedzmy Ewangelii, ten bogaty człowiek. Jak dzisiaj patrzyłem na tę Ewangelię, to sobie tak myślałem, jedną rzecz sobie tak pomyślałem, wiecie, nie zastanawialiście się nad tym? Otóż on powiedział tak, zaprawdę powiadam wam bogatemu, trudno będzie wejść do Królestwa Niebieskiego. Tam dalej mówi. I uwaga, gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili. Ale to nie rozumiem, dlaczego oni się przerazili. Przecież byli z Panem Jezusem. To co, oni mieli taką majętność, czy o co im chodziło? A, widzicie. I tu jest tak zwany pogrzebany. Otóż pamiętacie sytuację, w których przyszła matka synów Zebedeusza i mówiła: Panie Jezu, jakbyś mógł załatwić w swoim królestwie temu mojemu synowi po prawej, a temu po lewej Twojej stronie. No może być ewentualnie odwrotnie, ale tak prawa i lewa. Tak? I teraz myślę sobie, i teraz kto z nich jest pierwszy? I teraz myślę sobie, że to właśnie o czym mówi tutaj Jezus do nas, jako do wspólnoty, nie mówi tylko o bogactwie materialnym. Mówi przede wszystkim o takiej pysze, na której można się wyłożyć, wchodząc na łaskę. Jesteśmy pyszni, dumni, wchodzimy, prawda, jak są jakieś komedie, to najfajniejsze i najśmieszniejsze są sceny, jak wchodzi ktoś taki dumny, pyszny, taki głowa do góry i fuh, leci. I wszyscy się śmieją. Dlaczego? Bo sama jego postawa sugeruje, że to jest człowiek wyniosły, że to jest człowiek pyszny. I teraz myślę, że bogaty, ten człowiek, który myśli, że jest bogaty, którym się wydaje, że jest bogaty, nie wejdzie do królestwa, albo będzie mu ciężko, bo mu się wydaje, że jest bogaty, że może kupić, że może coś zrobić. Dlatego uważajmy na rozlaną łaskę, szczególnie dzisiaj, teraz. Jeśli się na niej wyłożymy, nie możemy mieć pretensji. Ja pamiętam, kiedyś wziąłem antybiotyk, takim byłem trochę chory i wziąłem antybiotyk. I ten antybiotyk wziąłem i wiecie, to było tak, wziąłem antybiotyk, popiłem, poszedłem do toalety, wróciłem, położyłem się spać, 12 godzin spałem, po czym wstałem, zjadłem, wypiłem, wziąłem antybiotyk, 12 godzin spałem. I myślę sobie, Boże, co to jest za antybiotyk? Co to za kobyła jest? Był mocny antybiotyk, to prawda. Ale ja myślałem, że on mnie postawi na nogi. A on mnie jeszcze zwalił z nóg. Ale po to, bym mógł z nową siłą powstać wyleczony. I czasami potrzeba tego, by lek zwalił z nóg, byśmy odzyskali siły, byśmy dostrzegli to, co jest dostrzegalne z poziomu podłogi. To, czego nie dostrzegamy. I nagle się okazuje, że Bóg ze swoją łaską cały czas nam towarzyszy. Moi drodzy, na koniec jeszcze taki, nie wiem, ja słabo ostatnio jestem w dowcipach niestety, nawet bardzo słaby, ale ten postanowiłem opowiedzieć, bo jest jakoś pouczający dla mnie. Otóż nie wiem, czy to jest dowcip, czy coś, już tutaj sapią z tyłu, to nie wiem, czy mogę mówić. Bo nie będzie śmieszny specjalnie, także od razu mówię, że to nie ja tak go skwasiłem, tylko po prostu nie jest śmieszny. Otóż spróbuję go opowiedzieć. Teraz wszyscy mówią, no niech ksiądz mówi. Od cierpliwości. No i przychodzi do bramy nieba pewien człowiek, wcale niezły, dobry nawet, taki skromny, dobry, taki zwykły człowiek, taki zwykły ja albo ty. Nic szczególnego. No i święty Piotr, wiecie, no musi być święty Piotr przy bramie, bo ma klucze. No i święty Piotr powiedział, że zmieniła się jakby sytuacja w niebie i w związku z tym liczymy teraz punkty. Za przytrzymanie babci na schodach jest 2 punkty, za niedzielną mszę świętą jest 5 punktów i tak dalej, i tak dalej. No i tak liczy, co otwiera tą księgę i liczy wszystkie tego biedaka, wszystkie te msze święte i tak dalej. No a ten tak się wychyla, przepraszam bardzo, a za ile punktów można wejść do nieba? O, proszę pana, za 500. 500 punktów, no to chyba tak, no nie wiem, może mi starczy. No i ten święty Piotr tam liczy, tu minus 10, bo przeklinał, bo tu coś, a tu nie ustąpił pierwszeństwa na pasach, a to coś. No i tak plusy, minusy, no i wyszło 350. No i ten tak się patrzy, no to święty Piotr mówi, no nic ci na to nie poradzę. A on mówi, na pewno się nic nie da zrobić? A on mówi, no niestety nie da rady. Może jakieś odwołanie albo coś. Nie wiem, może ja wrócę, coś naprawię. No nie, niestety, to jest już ostateczny wyrok. I ten człowiek przed tymi bramami raju już tak w geście rozpaczy, upada na kolana i mówi, Jezu, ratuj! A święty Piotr mówi, plus 150 zł, plus 150 punktów bonus, wchodzisz. Nie? I zobaczcie, że czasami bywa, że nam nie wystarczy, ale ten jeden moment, Boże ratuj, staje się tym, który daje nam bonus. Amen.